Historia nieoczywista.
Drodzy Państwo, ja nazywam się Karol Nawrocki i mam wielką przyjemność prowadzić dla Państwa audycję Historia Nieoczywista. W studio Radio Gdańsk o wpływie historii na ich życie, o tym jak kształtowała się ich przeszłość, rozmawialiśmy m.in. ze sportowcami, żołnierzami służb specjalnych, aktorami, muzykami czy z wyjątkowym działaczem polonijnym z Nowej Zelandii. Dziś niejako na podsumowanie bardzo osobliwego roku 2020 o historycznych interpretacjach, zdrowiu i medycynie porozmawiamy z profesorem Piotrem Czołderną. Witam panie profesorze.
Dzień dobry, witam panie Karolu, witam państwa.
Mój i państwa dzisiejszy gość to, choć znam jego skromność, światowej klasy chirurg dziecięcy z ogromnym doświadczeniem międzynarodowym, absolwent i wieloletni pracownik Akademii Medycznej w Gdańsku, dzisiejszego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Narodowej Rady Rozwoju. Drodzy państwo, Piotr Czołderna specjalizuje się przede wszystkim w problemach leczenia nowotworów u dzieci, w onkologii dzieci, jak moglibyśmy powiedzieć. Jest również jednym z pionierów stosowania wideochirurgii w leczeniu dzieci. Nie będę wymieniał wszystkich nagród, staży, setek naukowych prac profesora Piotra Czołderny i wielu sukcesów indywidualnych oraz organizacyjnych, ale powiem tylko, drodzy państwo, że dzisiaj będę miał ogromną przyjemność rozmawiać z człowiekiem, który każdego właściwie dnia, kiedy przychodzi do pracy, balansuje między życiem a śmiercią otaczających go dzieci. Nieraz to życie ratuje, mam nadzieję, że częściej niż rzadziej. Innym razem życie młodych ludzi gaśnie na jego oczach i w jego rękach, co wzrusza mnie w tym momencie i porusza. Wydaje mi się, że państwa także. Jeszcze raz witam pana profesora i chciałbym zacząć od drogi, a jakże jeszcze nie medycznej, a dziś już powiedziałbym historycznej. Są lata 80. XX wieku. Po tragicznych doświadczeniach grudnia 70 Polacy wyciągają pewne wnioski. Polscy robotnicy zmieniają metodę walki z systemem komunistycznym. Tutaj w Gdańsku rodzi się Solidarność. Odpowiedzią środowiska studenckiego na powstanie Solidarności jest powstanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów. I Piotr Czołderna zostaje wówczas członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Staje po dobrej stronie, po stronie walki o suwerenność. A potem już w drugiej połowie lat 80. również ze środowiska studenckiego rodzi się ruch Wolność i Pokój. Czytałem pismo budzącego sympatię ruchu Wolność i Pokój. To pismo nosiło tytuł A Cappella i poza oczywistym kwestionowaniem systemu komunistycznego widzimy tam jasne nawiązania do działań proekologicznych, do ruchu non-violence, więc nadal opozycja studencka, ale już trochę dziś powiedzielibyśmy hipsterska. Wobec tego pytam pana profesora, jak to było, jak te doświadczenia lat 80. ukształtowało?
No ja w pierwszym rzędzie dziękuję za tę laurkę bardzo piękną. Na szczęście zdecydowanie więcej jest przypadków wygranych za stołem operacyjnym niż przegranych, ale przez to te przegrane tym boleśniej się odczuwa i do dzisiaj muszę powiedzieć, niektóre z nich jak zadra we mnie tkwią. I im człowiek jest starszy, tym chyba trudniej mu przychodzi to znosić. No ale to tak na marginesie. W zasadzie moje pierwsze takie dojrzałe doświadczenie to jest grudzień 70, bo ja wiele z tego okresu pamiętam, dlatego że mieszkałem wówczas w służbowym mieszkaniu z dziadkiem i z rodzicami tuż przy szpitalu wojewódzkim, wówczas teraz Kopernikus, obok urzędu miejskiego. W związku z czym widziałem i demonstracje robotników, którzy szli po to, żeby uwolnić swoich kolegów z więzienia, które przecież było naprzeciwko. Widziałem, jak policja strzelała, widziałem, jak jechały czołgi, widziałem, jak palił się budynek komendy miejskiej, wówczas milicji obywatelskiej. Widziałem z daleka, jak palił się dach w Komitecie Wojewódzkim Partii. I tam wtedy były, pamiętam jak dziś, roboty takie ziemne i robotnicy wyrwali takie pręty zbrojone, na których były położone drewniane barierki. No i tego używali jako oręża w walce z milicją. A potem mój dziadek, pamiętam, znalazł taki zakrwawiony kask milicyjny z orzełkiem w jednym z tych wykopów. Także to było takie pierwsze, właściwie ja na to wszystko z okna patrzyłem i to było takie pierwsze moje wspomnienie. Miałem wtedy 8 lat, ale do dziś mi to w pamięci zostało. Potem w liceum zaangażowałem się w taką działalność opozycyjną jeszcze przed 80 rokiem, właściwie zorganizowaną samemu z grupką niewielką kolegów, gdzie pisaliśmy na starej maszynie do pisania dziadka marki Konsul ulotki na temat Katynia i ręcznie znaki Polski Walczącej. Na tym malowaliśmy i wsadzaliśmy to koleżankom i kolegom w szatni do płaszczy, co doprowadziło do szału dyrektora. Ja chodziłem do dziewiątki, to było takie dosyć komunistyczne liceum.
Na Pestalozziego, tak?
Pestalozziego imienia Giuseppe Di Vittorio, teraz inaczej się nazywa Aleksandra Wilka-Krzynowskiego, to był Giuseppe Di Vittorio, zawsze się zastanawiali wszyscy, kto to było, to był taki włoski komunista. No ale potem te takie dojrzałe bardziej czasy, oczywiście to są czasy studenckie, i myślę, że doświadczeniem dla mnie bardzo ważnym była i epoka Solidarności, i strajk studencki. Pierwszy polski strajk studencki od 1968 roku, który miał miejsce właśnie w Akademii Medycznej w Gdańsku wówczas. I to był taki strajk solidarnościowy po to, żeby wesprzeć postulaty pracowników ochrony zdrowia zrzeszonych w Solidarności. Toczyły się równoczasowo rozmowy w sali herbowej Urzędu Wojewódzkiego. Niedawno o tym film dokumentalny nakręciła Telewizja Gdańska. I to było takie bardzo ważne, kształtujące mnie doświadczenie, wiele rozmów, wiele ciekawych osób poznanych. No potem stan wojenny, szybkie zgaszenie nadziei. Tam wtedy się zaangażowałem i w jakieś szmuglowanie bibuły z Warszawy i działalność taką kulturalną, niezależną w oparciu o współpracę z duszpasterstwem akademickim u Dominikanów w Gdańsku i u Palotynów w Gdańskiej Akademii Medycznej. Także wielu ciekawych ludzi poznałem osobiście, artystów, Zbigniewa Herberta między innymi. No dziś pamiętam, jak siedziałem u niego w mieszkaniu w Warszawie, żeby umówić spotkanie autorskie w Gdańsku. I pierwszy raz w życiu jadłem migdały takie ze skorupki. No różne takie śmieszne historie. Rzeczywiście pamiętam rozmowę z redaktorem Wójcickim, od którego dostałem listę lektur, taki niezbędnik inteligenta, który potem usiłowałem znaleźć w różnych antykwariatach, co nie było proste w tamtych czasach.
I to trzeba było godzić z lekturą medyczną w latach
80. Ale ja zawsze lubiłem bardzo dużo czytać i bardzo dużo czytałem i zawsze miałem ten problem, że nie wiedziałem, na co się zdecydować i nigdy się nie chciałem ograniczać do medycyny. Chciałem być archeologiem, paleontologiem, limnologiem, różne tam specjalności miałem w głowie, medycynę może najmniej. I dopiero w zasadzie pod koniec trzeciej klasy liceum się zdecydowałem. Natomiast to było takie doświadczenie, mówię, dla mnie bardzo cenne. No a potem pod koniec już studiów, na początku kariery lekarskiej, rzeczywiście epizod ruchu Wolność i Pokój, taki dziś patrząc byśmy powiedzieli słusznie, jak pan to nazwał, anarchizujący, trochę ekologiczny, elektrownia w Żarnowcu, no ale i non-violence, obchody ku czci Otto Szimka, niemieckiego żołnierza, który został rozstrzelany za odmowę udziału w egzekucji i tak dalej. Takie to były początki.
Czyli los pisany, los profesora, chirurga, dziecięcego onkologa także, pisany jednak wydarzeniami historycznymi.
Tak, tak. W dużej mierze one były dla mnie ważne. Myślę, że bardzo mnie ukształtowały w wielu, wielu aspektach.
W pierwszej Księdze Królewskiej w Starym Testamencie Pisma Świętego dla podkreślenia mądrości króla Salomona zapisano przypowieść o dwóch matkach i dwóch dzieciach, z których jedno zmarło. Obie matki, jak wiemy, rościły sobie pretensje do dziecka żywego, a gdy Salomon nakazał podzielić mieczem, to dziecko, które pozostało przy życiu matka prawdziwa, postawiła co naturalne życie dziecka nad swój, moglibyśmy powiedzieć, interes. Matka fałszywa gotowa była to dziecko oczywiście zabić. Ta mądrość króla Salomona, wyrażona tysiące lat temu w Piśmie Świętym, zdaje się najważniejszą na ziemi. Miłość do własnego dziecka jest tą emocją, której nie potrafimy w żaden sposób przewartościować czy przebić innymi emocjami. Również w czasach wojny, którymi ja się akurat zajmuję zawodowo, losy niewinnych dzieci w takim tsunami emocji równają moment cierpienia ofiar i sprawców, ludzi dobrych i ludzi złych. To, niezależnie od tego, że to Niemcy są narodem sprawców, to dziecko cierpiące w zbombardowanym mieście niemieckim wzbudza taką samą emocję, litość i strach.
Czy to będzie zbombardowany Rotterdam, czy zbombardowane Drezno?
To jest ten sam ból. Tak. I zastanawiam się teraz w rozmowie z panem profesorem, skąd czerpać siłę i determinację do oglądania na co dzień wspaniałej walki, którą najczęściej, jak pan profesor mówi, udaje się wygrywać, ale też niewyobrażalnego cierpienia dzieci. Skąd brać siłę, energię, wiarę w to, że się uda?
Moja odpowiedź jest prosta, z Pana Boga i z modlitwy, ale Ale to jest ta wielka tajemnica naszego świata, Mysterium Iniquitatis, skąd zło, skąd cierpienie niewinnych. Ja myślę, że my żyjemy i nasze dzieci jeszcze bardziej w takich bardzo dobrych czasach, tak? A komfortowych czasach, a komfort nigdy nie jest dobrą szkołą charakterów. Nasi rodzice, nasi dziadkowie mieli o wiele trudniej. Patrzę na to, co musiała przejść moja babcia w czasie wojny, która, może opowiem taką małą historię, bo to jest piękna rodzinna historia. A ja jej publicznie na ogół nie opowiadam. Otóż moja babcia była w ciąży z drugim dzieckiem, kiedy dziadek poszedł na wojnę. Dziadek był też lekarzem. No i miał to szczęście, że nie przeszedł w kierunku granicy sowieckiej i w związku z czym nie zginął w Katyniu, czy w Starobielsku, czy Ostaszkowie, tylko jego dywizja wywędrowała jakby do Rumunii. Tam jeszcze został wciągnięty do pociągu sanitarnego przez kolegę lekarza. Wylądował na Węgrzech, w Rumunii, potem przepłynął Dunaj, wsiadł na statek, uciekł do Francji, walczył we Francji w drugiej dywizji strzelców pieszych generała Prugara Kettlinga. Potem, kiedy Francja się poddała, przeszli granicę szwajcarską, został w Szwajcarii internowany i do końca wojny był w Szwajcarii. I dziadek nie wiedział, czy urodziło mu się dziecko, nie wiedział, jakie dziecko, no bo babcia była w ostatnim miesiącu ciąży, jak poszedł na wojnę i rodzina też nie wiedziała, czy on w ogóle przeżył. I dopiero poprzez Czerwony Krzyż, chyba w 1943 czy 1944 roku, udało się ustalić, że jest w Szwajcarii i babcia wysłała wtedy dziadkowi taką kartkę świąteczną, na której zamiast jakiegoś obrazka było zdjęcie dwójki dzieci przebranych za aniołki, czyli mojej mamy i jej brata młodszego, czyli właśnie syna tego, na którego dziadek czekał. I dopiero on wtedy się dowiedział, że ma syna, a z kolei dzięki odpowiedzi babcia się dowiedziała, że dziadek żyje. I dziadek nosił tą kartkę w portfelu do końca swojego życia. No i potem wrócił szczęśliwie. Też miał szczęście, bo rodzina była ze Lwowa, więc chciał wracać ze Lwowa. W międzyczasie babcia wróciła ostatnim transportem do Gdańska. Wujek, ten młody, o którym mówiłem, miał tyfus. Wtedy lekarz powiedział, że mają nie jechać, bo na pewno nie przeżyje. Babcia się zdecydowała, żeby wyjechać i wujek przeżył ten transport i potem się okazało, że to był ostatni transport ze Lwowa Polaków, a następny był dopiero w 54 czy 55 roku. Także gdyby nie pojechała...
I żył w Polsce wujek.
Tak, tak. W związku z czym oni żyli w Polsce. No i pojechali najpierw do miastka, bo tam mieli jakąś ciotkę. Dziadek oczywiście o tym wszystkim nie wiedział. Chciał pojechać do Lwowa. Pewnie jakby pojechał do Lwowa, to by go zwinęło NKWD. W Krakowie przypadkiem spotkał jakiegoś znajomego w tej drodze do Lwowa i tam mu powiedziano, że rodzina jest w miastku na Pomorzu i tak on pojechał i w ten sposób doszło do...
Czyli historia z happy endem.
Tak, historia z happy endem ostatecznie.
I wujek jest z nami, możemy go pozdrowić.
Tak, wujka Andrzeja możemy pozdrowić.
Pozdrawiamy serdecznie. Tak, to rzeczywiście tak. Historia pokazująca losy Polaków w II wojnie światowej i ten skomplikowany, no i niezakończony jednak sukcesem w roku 45, bo jak wiemy Polska stała się sowiecką kolonią. Panie profesorze, w książce, którą wszystkim chciałbym polecić słuchaczom, genialnej w moim uznaniu, napisaną pięknym językiem, Gdańska Polska, Szymona Askenazego. Askenazy zapisał w odniesieniu do Złotego Wieku I Rzeczpospolitej i samego Gdańska takie słowa, zacytuję je. Okazało się, że ta masa mieszczańska, handlująca, cechowa i wyrobnicza, gdzie zresztą najwięcej było starej krwi kaszubsko-polskiej, czuła się już nie tylko unią osobistą związana ze swoim polskim monarchą, ale rzeczywistą unią materialną i duchową, coraz bardziej zespolona z Rzeczpospolitą. Potem nastąpiły oczywiście zabory, bardzo ciężkie dla Polaków czasy wolnego miasta Gdańska, które z wolnością dla Polaków właśnie nie miały wiele wspólnego w końcu wiek XX. Dziś żyjemy w polskim Gdańsku. Tutaj w Gdańsku służymy Polsce, służymy nadal Rzeczpospolitej. Pan profesor również zdecydował się na służbę publiczną w mieście Gdańsku. Czym jest dla pana Gdańsk? Jakie to jest miasto?
To jest trudne i skomplikowane pytanie. No, niewątpliwie jest to miasto, w którym mieszkam i miasto, które bardzo, bardzo lubię, żeby nie powiedzieć wręcz kocham. Nie bardzo sobie wyobrażam mieszkania gdzie indziej, bo czy w Polsce, czy nawet na świecie. Tak mnie niegdyś kuszono, jak byłem na początku lat 90. w Stanach, namawiano mnie mocno, żebym tam został. Ja nie chciałem i nie żałuję tej decyzji. Ale Gdańsk to jest takie dziwne miasto i cieszy mnie, że pan przypomniał Szymona Askenaziego, bo to wielki historyk, a trochę już dzisiaj zapomniany. Gdańsk miał bardzo dziwne koleje swojego losu i obawiam się, że te losy historyczne Gdańska uległy ogromnej mitologizacji. Często to było nadużywane dla powodów politycznych. Tak było w okresie komunizmu, tak jest i dzisiaj zresztą. Wtedy akcentowano mit wiecznej polskości. Gdańska dziś się akcentuje ten mit takiej wielonarodowości, wielokulturowości. Ja myślę, że prawda leży gdzieś po środku. Niewątpliwie Gdańsk był związany swoją pomyślnością z Polską. I to jest oczywiste. Proszę sobie wyobrazić, bo myślę, że nie każdy to wie, że w XVII wieku Gdańsk był największym europejskim miastem między Amsterdamem a Moskwą. I był miastem, którego budżet roczny przekraczał budżet dworu królewskiego, budżet polskiego królestwa de facto. Więc ten handel zbożem, który stał się osią pomyślności Gdańska plus królewskie przywileje przyznane przez Kazimierza Jagiellończyka po wojnie z zakonem krzyżackim, no rzeczywiście na długo zbudowały pomyślność miasta i to widzimy na naszych ulicach, na Starówce, w kościołach, w tych wszystkich wspaniałych architektonicznie miejscach. I rzeczywiście jak każde miasto portowe, Gdańsk był miastem kosmopolitycznym. Tu się osiedlali Holendrzy, tu się osiedlali Szkoci, tu się osiedlali Anglicy, Niemcy oczywiście w dużej mierze. No zresztą elity miasta mówiły po niemiecku, jednak to trzeba sobie powiedzieć. Tylko że nie można jakby do tamtych czasów przykładać dzisiejszych narodowościowych schematów. Tak? To pojęcie narodu się urodziło późno, właściwie w wieku XIX i dopiero wtedy ta wielka narodowa rewolucja, wiosna ludów miała miejsce. Także takie traktowanie historii jest pełne uproszczeń. Gdańsk na pewno był ściśle związany z Polską przez większość swojej historii. Miał pewną autonomię w obrębie, czy pewne może autonomię za mocno powiedziane, ale miał specjalne przywileje w ramach tego związku. Mógł bić własną monetę, miał swojego przedstawiciela w Sejmie Polskim jako jedno z niewielu miast. No i niekiedy ważył się nawet prowadzić politykę taką względem Polski nieco opozycyjną, by przypomnieć Stefana Batorego, prawda, i potem słynne oblężenie miasta, które z tego wynikło, ale prędzej czy później kończyło się to wzajemną ugodą, no bo taka była ekonomiczna konieczność. Wszyscy wiedzieli, że pomyślność Gdańska leży w związku z Polską i jak Niemcy zajęli Gdańsk i stał się częścią Prus, to przez długie lata to było prowincjonalne pruskie miasto, które nie miało żadnego wielkiego znaczenia, szczególnie w porównaniu z Królewcem.
Szczególnie w drugiej połowie XIX wieku.
Tak, rzeczywiście to był okres wielkiej stagnacji. Tak,
w sposób mechaniczny spychany do drugiej, a nawet trzeciej ligi. Rzeczywiście i ta wolność, ten genotyp wolności Gdańska i wśród gdańszczan to też rodzaj stosunku do systemu komunistycznego. To przecież tutaj okno na świat w czasach nawet komunistycznych i te ruchy wolnościowe rozpoczęły się tak niedaleko stąd od siedziby Radio Gdańsk. Panie profesorze, dużo o historii rozmawialiśmy, mniej o medycynie wprawdzie i w ogóle o przyszłości. A ja bym chciał w taką podróż, taką refleksję zabrać pana profesora trochę do przyszłości, prognozując to, jak historia obejdzie się z koronawirusem i z tym, z czym mamy do czynienia w 2020 roku. Czy to według pana z wrażliwością i medyczną, i jak widzimy, jak słyszą nasi słuchacze, historyczną, za 20, za 30 lat będzie wyraźny ślad pamięci? I jak koronawirus wpłynie na postrzeganie zagrożeń świata współczesnego?
No, historia mater studiorum jest, prawda? W pewnym sensie historia jest nauczycielką życia i jeżeli sięgniemy choćby do historii epidemii średniowiecznych wielkich, które pustoszyły Europę, dżumę w XIV wieku, potem w XVII wieku, no to one zostawały bardzo trwały ślad w mentalności ludzi i wywoływały takie bardzo rozbieżne reakcje od ludzi, którzy byli pełni poświęcenia, usiłowali realizować swoje obowiązki jako lekarze czy cyrulicy, czy zarządzający miastami, ale byli też tacy, którzy rzucali się w wir zabawy i uważali, że świat się kończy i trzeba się jeszcze nim nacieszyć. Pozostawały ślady i materialne, tak, kolumny zarazy tak zwane, powstawały szpitale, do dziś w Gdańsku mamy przecież takie szpitale, czy Bożego Ciała, czy Świętego Ducha, więc te ślady zostają. Zresztą muszę powiedzieć, mój znajomy ostatnio postanowił w swoim ogródku wielki kamień postawić, taki narzutowy głaz z kaszub, z odpowiednią tablicą, żeby upamiętnić fakt epidemii, więc takie postawy nawet i dziś się zdarzają, jak to widzimy. Ja myślę, że trochę trudno jeszcze jest prognozować, ale myślę, że jednak epidemia zmieni trochę postrzeganie naszego świata. Nam się wydawało, że tacy jesteśmy zupełnie bezpieczni, jesteśmy całkowicie panami własnego losu, a tutaj nagle okazuje się, że jeden mały drobnoustrój jest w stanie pokrzyżować wiele planów, jest w stanie zatrzymać gospodarkę światową, a być może to jest dopiero początek kłopotów, bo na razie to my jeszcze jasno nie widzimy, jakie będą tego wszystkiego konsekwencje pod każdym względem ekonomicznym, ale też i kulturowym, i mentalnym. Myślę, że pewien trwały ślad to jednak pozostawi. I tak jak widzę, co się dzieje, to sobie myślę, jakim pyszałkiem był Francis Fukuyama, kiedy wieszczył koniec historii w latach 90.
No to prawda, to historia się już po raz kolejny nie kończy. Ani się nie skończyła w 89 roku, ani jak widzimy w roku 2020. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Karol Nawrocki. Moim gościem był dzisiaj profesor Piotr Czałderna, a to był program Historia Nieoczywista. Dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.
Historia Nieoczywista.